Cześć, zapraszam Cię do kolejnego, już 8. odcinka mojego podcastu. Tym razem gościłem Radka Paluszaka, który jest doświadczonym specjalistą SEO, na co dzień pracującym w firmie Suso Digital, na stanowisku CTO. W trakcie rozmowy z Radkiem rozmawialiśmy o dwóch zagadnieniach. Pierwsze, różnica SEO w Polsce a za granicą. Radek zrealizował setki projektów na całym świecie, dzięki czemu łatwo wychwycić mu różnicę pomiędzy poszczególnymi rynkami. Drugi temat to temat o budowaniu i skalowaniu nowoczesnej agencji SEO. Radek opowiada tu o sposobie, w jaki skaluje się Suso, w jaki sposób budują procesy, automatyzują pracę czy prowadzą rekrutację. Rozmowa z Radkiem będzie ciekawa dla wszystkich tych, którzy prowadzą swój biznes lub chcą świadczyć swoje usługi poza granicami naszego kraju. Zapraszam Cię do jej wysłuchania lub obejrzenia. Przypominam również, że dla słuchaczy i widzów podcastu przygotowaliśmy specjalny link do rejestracji w Senuto. Jeśli się przez niego zarejestrujesz, możesz korzystać z Senuto przez 30 dni zupełnie za darmo. Link znajdziesz w opisie pod filmem. Zachęcam również do subskrybowania kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Jeśli masz jakieś pytania do mojego gościa, napisz je w komentarzu. Radek postara się na nie odpowiedzieć. Cześć Radek.
Cześć.
Miło Cię gościć w moim podcaście. Na początek, jak ze wszystkimi gośćmi, przedstaw się i powiedz, co na co dzień robisz.
No to cześć jeszcze raz. Jestem Radek Paluszak. I w sumie czego ja nie robię. Jestem w zarządzie firmy, która pod swoim parasolem ma 4 agencje SEO. Aktualnie odpalam jeszcze z moim serdecznym kolegą Rafałem. Pozdrawiam serdecznie. Agencję outreachową.
To podlinkujemy. Czyli też.
Można powiedzieć zajmującą się link buildingiem, ale typowo przez outreach. No i współtworzę jeszcze jedną agencję SEO, żeby tego było mało. W zasadzie te 4 to bardziej są brandy, aniżeli agencje SEO, ale to może o tym później.
Bo to działa ci w takim modelu white label, tak? W przypadku niektórych z tych usług.
Też, natomiast no te 4 brandy budujemy z różnymi celebrytami, okay, blogerami SEO-owymi. No i każda agencja ma odrobinę inny proces, tak naprawdę. No i dlatego się z tego zrobiło 4.
Okej, ale głównie to są rynki zagraniczne, tak? Bo to też jest istotne dla naszej dyskusji.
Tak, tylko i wyłącznie angielskojęzyczne.
Czyli Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, czy...
Trochę Australii, okay. Zdarzy się od czasu do czasu RPA, ale to już powiedzmy rzadko. No i też o dziwo mamy klientów pod angielskojęzyczne strony, ale na przykład na Hong Kong, Filipiny, bo też frazy typu outsourcing IT.
No tak. No
może to jest takie uniwersalne, ale tego rodzaju frazy są popularne.
Okej, okay, super. To ciekawe doświadczenie. Nie miałem jeszcze gościa, który by 4 agencje SEO prowadził, ale to myślę, że ciekawe wnioski można wyciągać, mając taki szeroki przegląd pola, powiedzmy. Każdemu gościowi zadaję pytanie, jak się znalazłeś w branży SEO, jak to jest, że od miejsca, gdzie nie umiałeś SEO, jesteś w miejscu, gdzie masz udział w 4 agencjach. Prześledźmy tą historię, bo to też jest zawsze dla mnie ciekawe.
Jasne. W sumie to może być nawet odrobinę ciekawsza historia z tego względu, że ja w SEO zostałem zupełnie przypadkiem.
Jak większość.
Gdzieś tam wciągnięty. Jak większość. Natomiast ja, Jezu, od chyba jak miałem 14 lat, już robiłem jakieś tam strony internetowe i zawsze chciałem być programistą.
Okay.
Tworzyć oprogramowanie, strony, jakieś tam webowe apki. No i po moim pierwszym pobycie w UK wróciłem do Polski, szukałem pracy właśnie jako web developer. Poszedłem na takie jedno interview, ale okazało się, że wcale nie szukają web developera, tylko SEO-owca. No i w pierwszej chwili miałem takie, kurde, co ja tu robię w takim razie, nie? Jak nie ma dla mnie tej pracy, na którą aplikowałem, ale tak...
To było tak, że komuś się pomyliły te funkcje, czy...?
Strategia rekrutacyjna, taka właśnie. No bo jak się zastanowisz nad tym, no to stosunkowo łatwo jest przekonwertować web dewelopera na SEO-owca, no nie? Background techniczny już jest solidny, no nie? I ten cały stack. No i w sumie spodobało mi się, jak wtedy chyba kierownik czy dyrektor działu SEO na tej rozmowie opowiadał o tym SEO i stwierdziłem, że spróbuję być pozycjonerem, a że potrzebowałem pracy. To...
I to był rok 2010.
Dziesiąty,
okej. Czyli już 11 lat jesteś tak.
11 lat później cały czas tutaj.
Ty byłeś w tej agencji i potem długo pracowałeś w polskich agencjach, bo widziałem na LinkedInie, że kilka lat w Polsce spędziłeś, tak? To...
Tak, no pracowałem w takiej sporej agencji przez 4,5 roku. Później jeszcze przez pół roku bodajże robiłem in-house SEO i trochę programowanie w firmie kuponowej, która głównie działała na Niemcy.
Okay.
No i później już przemigrowałem z powrotem do Anglii i od wtedy cały czas pracuję na rynki anglojęzyczne w większości. Tak naprawdę ostatnio myślałem na ten temat i mówię, kurczę, jakbym miał podliczyć kraje, w których byłem versus te, na które robiłem SEO, to by listy były po prostu tak niewspółmierne, że masakra, no nie? No bo jednak SEO robiło się praktycznie na wszystkie rynki albo wszystkie te kluczowe rynki w Europie i bardzo dużo na całym świecie, Azji, kurczę, południowej Ameryce i tak dalej. No, ale jednak anglojęzyczne teraz przeważnie.
Łatwiej z językiem, łatwiej z dostępem do specjalistów pewnie i biznesowo więcej budżetu pewnie.
Tak, no i jednak dużo jest klientów, okay. No nie? Więc pozyskanie klienta jest trochę łatwiejsze, no bo masz większe pole manewru, tak? Natomiast trudniej jest z Google.
No tak. Więcej klientów, większa konkurencja. To jest naturalne. Miejsc jest 10, tak jak w innych krajach. Tak. Właśnie chciałem też o tym z tobą porozmawiać, o różnicach SEO w Polsce i SEO za granicą. No, masz to doświadczenie, że byłeś w Polsce, masz to doświadczenie, że byłeś za granicą, więc myślę, że jesteś odpowiednią osobą, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Czy w ogóle widzisz, że w Polsce robi się SEO inaczej niż w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii? Wiem, że inaczej, natomiast jakie ty te największe różnice dostrzegasz i w których obszarach one występują?
Wiesz co, wydaje mi się, że troszeczkę mnie przeceniasz, że mogę to jakoś super porównać, no bo jednak od prawie 5 lat nie jestem na lokalnym rynku. Natomiast na pewno na samym początku głównie zauważyłem potężne różnice. W pierwszej kolejności takie, że pozyskanie linków jest o dziwo trudniejsze na zagranicę. W Polsce, wiesz, mamy sporo firm oferujących
platform content marketingowych, tak?
Linki, tak, content marketing, mamy, wiesz, większość rzeczy się opiera na zapleczach, jednak dużo firm ma potężne zaplecza, zasoby w to ładują i tak dalej. Natomiast no, Stany, przede wszystkim Wielka Brytania, no to tutaj jest outreach, no nie? Czyli faktycznie szuka się stron, które istnieją w danej niszy, pod dany biznes, jakiś tematycznie powiązanych, no nie? I dopiero się do nich pisze, mówię, dzień dobry, ja chciałbym tutaj fajnego linka, masz fajną stronę. To już jest kwestia pitchowania.
No tak,
metod. Mniej więcej tak to wygląda, nie?
A myślisz, że dlaczego tak się dzieje, że w Polsce jest to, nie wiem, w ramach platform powiedzmy skomunikowane, a w Stanach czy w UK takich rzeczy nie ma, nie funkcjonują?
Wiesz co, to jest dobre pytanie, no bo nawet jak pomyślę sobie o platformach, które mimo wszystko gdzieś tam istnieją na Amerykę czy Wielką Brytanię, no to oni też raczej się prezentują jako firmy, które gdzieś tam nie mają wszystkiego na swoich zapleczach, czy tam budują linki właśnie w oparciu o outreach, tak? No i wydaje mi się, że różnica tutaj może być przez to, że piętnowanie jest dużo większe.
Okay.
Tak, że jak powie się klientowi, o dobra, tutaj jest platforma, kupiłem, no to dużo ludzi będzie panikować, tak? No bo Google zabrania oczywiście, tak?
Czyli bardziej respektuje się te guidelines Google, tak?
Myślę, że to by się do tego sprowadzało, tak? No Google wydaje mi się, że może trochę łatwiej jest mu znaleźć jakieś podobieństwa, chociaż też nie wiem, myślę, że to się jednak sprowadza do...
Okej, okay, do etyki pewnego rodzaju.
No.
Okej, okay. To jeszcze sobie wrócimy do metod robienia SEO, ale chciałem też o takie otoczenie biznesowe zapytać. W Polsce jakby modele rozliczeń są różne, jeżeli chodzi o usługi SEO. Teraz najczęstszym to jest model flat fee, timesheet, kiedyś jeszcze królował taki model rozliczeń za efekty, co się wiązało, nie wiem, z mierzeniem pozycji i rozliczaniem za określoną pozycję. Jak to wygląda w UK i w Stanach?
Praktycznie tak samo teraz. Okay. Też jest raczej budżet określony. W ramach tego budżetu jest albo x godzin, albo jakieś zadania, które są do realizacji. I po prostu to działa w takim trybie abonamentowym. Wydaje mi się tutaj, co może się różnić, to że duża część kontraktów, przynajmniej tych, przez które ja się gdzieś tam przewijam, mhm. wśród konkurencji naszych, są krótsze. Okay. Tak, no bo rzadko kiedy jest podpisywana umowa na 12 miesięcy i ona po prostu jest i nie da się z niej wykaraskać, tylko jest albo nie wiem, z miesiąca na miesiąc płacony abonament i tak sobie to działa, no i jak klient jest zadowolony, to zostaje. Albo jest na przykład, tak jak my często robimy, że jest minimum 4 miesiące, tak? Tak, żeby klient mógł zobaczyć te efekty, tak, żebyśmy mogli się wykazać. No i później, jeśli chce, może zrezygnować, jeśli nie, no to co miesiąc dostaje po prostu fakturę i tyle.
To w przypadku takich umów nieterminowych, czyli z miesiąca na miesiąc opłat, to często się zderzacie z taką sytuacją, że nie wiem, zrobiliście coś, nie przyniosło to jeszcze efektów, a klient już się wycofuje? Bo to pewnie byłaby obawa polskich firm, które raczej nastają na to, żeby umowy były terminowe i ten minimum 6-12 miesięcy to gdzieś tam standard na rynku.
Na pewno się zdarzy, ale to jest mały odsetek klientów tak naprawdę. No bo wiesz, no zawsze w każdej agencji, myślę, że na całym świecie zdarzy się pan, który zadzwoni po trzech dniach i powie, o dobra, zapłaciłem fakturę, gdzie moja pozycja? No nie, ja tutaj sprawdzam i nie ma, nie? Ale tak naprawdę, no jak spojrzymy sobie na to i odpowiemy szczerze, no to będzie odsetek takich klientów, no nie? Jednak większość tutaj na pewno już biorąc pod uwagę ten angielskojęzyczny rynek klientów jest na tyle świadoma, że wiedzą, że no to troszkę potrwa.
Okej, okay. Tak? To też chciałem właśnie cię zapytać o tą świadomość. Wydaje ci się, że ona jest większa wśród klientów za granicą niż w Polsce? Czy... No bo tam wiadomo, trochę internet szybciej był w Stanach i trochę e-commerce szybciej był, więc trochę więcej czasu mieli lokalni klienci, ale czy ta świadomość jest większa twoim zdaniem?
Porównując świadomość sprzed 5 lat, wtedy jak działałem tutaj na co dzień, to na pewno. Okay. Tak? Tylko nie wiem, czy to jest kwestia tego, że przez 5 lat może sporo się zmieniło w Polsce.
Na pewno na krajowym rynku. Też się dużo zmieniło w Polsce, ale pewnie nie aż tyle, żebyśmy dogonili gdzieś tam w kontekście świadomości te rynki zagraniczne.
No. Wiesz, tak znowu, jak sobie pomyślimy na ten temat, no to w USA jest dużo, dużo, dużo więcej agencji SEO. Klienci są bardziej świadomi, że każdy chce im sprzedać z każdej strony, nie? Bo tam komercjalizacja jest potworna. Tak? No i przez samo to pewnie klient jak trafia do agencji, no to już pewnie był z paroma agencjami wcześniej. Okay. Przynajmniej jest bardzo duża szansa na to. No i jak wiemy, pierwsza agencja, jak jest udana, no to super. Jak nie jest, no to po prostu się uczysz. No nie? No i tutaj z tego też ta świadomość pewnie wynika w pewnym sensie.
A takie postrzeganie usług SEO, bo w Polsce trochę jest tak, że na pewnie przez rynek trochę powiedzmy zepsuty. Klienci często postrzegają usługę SEO jako coś złego. Znaczy, nie wiem, dzwoni handlowiec i oferuje SEO, no to jakby jest równanie z oszustem często polskich klientów, co oczywiście jest złe, bo większość agencji jakby jest w Polsce teraz jest dobra, natomiast no, kilka agencji pewnie spowodowało, że takie jest postrzeganie. Czy spotkałeś się z czymś takim, nie wiem, na rynkach zagranicznych?
Myślę, że nie. Zresztą kurczę, no z większość klientów, z jakimi ja rozmawiam, czy to są potencjalni, bo cały czas mam z nimi kontakt, żeby nie wejść z sprawy, czy to są gdzieś tam klienci, co do nas trafili, czy jacyś znajomi, no to większość uważa, że SEO jest im potrzebne. Tak? I jednak utrzymuje to powiedzmy jako jeden element całego budżetu marketingowego, jako coś, co bez czego nie mogą istnieć praktycznie. Nie? Także no nie wiem. Jeśli to, co mówisz, jest prawdą, a zakładam, że tak, no to może tutaj też jest jednak spora różnica, jeśli o to chodzi.
Okej, okay, a w samej pracy z klientami jakąś różnicę taką zauważyłeś, kluczową? Nie wiem, w tym jakie podejście musisz stosować do klientów, w jaki sposób z nimi rozmawiać, jakim językiem, jakie tutaj różnice głównie widzisz? No pewnie też patrzę z perspektywy doświadczenia sprzed 5 lat, ale załóżmy, że tutaj niewiele się zmieniło w kontekście takiej day-by-day pracy.
Wiesz co, my mamy odrobinę specyficznych klientów, bo bardzo dużo z nich przychodzi od blogerów SEO-owych, więc tutaj też jednak ta świadomość jest większa i w pewnym sensie umiejętności również, tak? No bo jednak powiedzmy, nie wiem, ponad połowa z nich będzie już robiła SEO na swojej stronie optymalizowała ją i działała z linkami coś tam na swoją rękę, a później albo dojdą do finansowego poziomu, albo do poziomu, kiedy już nie umieją więcej zrobić, tak? No i przychodzą do nas, nie? Okay. Także no, z nimi trzeba rozmawiać tak, jakbyś rozmawiał z SEO-owcem, no nie? Raczej z takim power userem, tak?
Okay.
Natomiast jeśli chodzi o klientów, którzy nie są z tej branży, albo w ogóle to jest dla nich, że tak powiem, pierwsza jakaś tam jazda kolejką, no to edukacja, no nie? Ale to myślę, że jest tak samo jak u nas w kraju.
No tak, tutaj edukacja też jest bardzo istotna. Czyli wy taki macie, powiedzmy, customer journey polegając na tym, że jakiś wasz klient uczy się na blogu, nie wiem, Mata Digitiego, a potem się z wami gdzieś tam kontaktuje już umiejąc coś, tak?
Sporo takich jest, tak.
No to ciekawy bardzo model, bo macie gdzieś tam już dzięki tym influencerom wyuczonych klientów.
No, okay. Ale to powiem ci, że czasami jest bardzo obosieczny miecz, bo jednak zresztą sam wiesz, jak uczysz się SEO, no to masz różne źródła, tak? Jeśli masz tylko jedno, no to idziesz w tą stronę, co to źródło cały czas cię prowadzi, no nie? A później się okaże, że w praktyce coś wygląda troszeczkę inaczej, albo w agencyjnym życiu wygląda coś troszeczkę inaczej, no i wtedy mamy czasami wiesz, ciężką rozmowę z klientem.
Ciężkie pytanie.
Nie chcę mu budować 50 linków miesięcznie, bo to nie ma sensu, tak? Zamiast tego włóżmy ten budżet w content, nie?
A czy uważasz, że firma z Polski, agencja SEO może gdzieś tam na rynku brytyjskim i na rynku, nie wiem, amerykańskim pozyskiwać klientów?
Myślę, że jak najbardziej. Natomiast no, musimy się liczyć z tym, że budżety, no nie, linki będą pewnie troszeczkę droższe niż na Polskę. No i trzeba się mierzyć z tym, że konkurencja jest bardzo, bardzo, bardzo duża.
Jak wy to robiliście? Bo często jest tak, że no nie wiem, jak wchodzi firma ze wschodniej Europy do Stanów, to jest traktowana jak firma ze wschodniej Europy, czyli taki dostawca tanich usług. Jak to ominąć? Czy wy się komunikujecie jako firma polska, czy jako spółka brytyjska? Jak to tak komunikacyjnie ograliście? Bo to jest dla mnie ciekawe.
No tutaj muszę powiedzieć, że komunikujemy się jednak jako spółka brytyjska, która ma po prostu oddział w Polsce duży.
Okej, ale to nie przeszkadza, że nie macie takich native speakerów, czy jesteście już po prostu czy do klientów, nie wiem, są native speakerzy dedykowani?
Nie, znaczy to może powiem ci, jaki mamy układ w agencji. Tak, mamy na pierwszej linii mamy client managerów, czyli powiedzmy pion obsługi klienta i to oni się kontaktują z klientem, tak? Ja odciąłem SEO-owców od kontaktu z klientem, chyba że muszą wytłumaczyć coś technicznego albo coś po prostu przerasta, powiedzmy ten głuchy telefon w przekazywaniu od technika do opiekuna klienta. No i tak naprawdę nie mamy native speakerów, tak? Mamy po prostu osoby, które dobrze mówią po angielsku i nie było z tym nigdy problemu. Nikt nie przyszedł i nie powiedział, ja nie chcę, bo tutaj to nie jest native speaker.
Wyobrażam sobie, że gdzieś tam w Stanach pewnie jest to mniejszy problem, a w Wielkiej Brytanii bym to postrzegał pewnie jako problem. Nie ma tu różnicy?
Myślę, że też nie.
Okay.
Myślę, że też nie. Jedynie co, to na pewno odnośnie kontentu, no to niektórzy klienci sobie życzą, zwłaszcza z Wielkiej Brytanii, żeby jednak native im pisał content, tak? No bo mamy oczywiście pisarzy również po filologii i no nie są native'ami, no ale musimy też mieć pisarzy, którzy są native'ami.
Człowiek po filologii angielskiej lepiej zna angielski niż Amerykanin pewnie.
Zdecydowanie. Zdecydowanie. Zresztą ostatnio czytałem trochę o niuansach językowych między amerykańskim, angielskim, a brytyjskim i poskładałem się, jak parę zdań przeczytałem, które w angielskim, w amerykańskim są zupełnie normalne.
To jest taki uproszczony angielski, tak zwany.
No i w ogóle to był szok, bo dużo rzeczy było dla mnie niegramatycznych. Nie?
Okej, okay. Ale to jest też fajne, bo masz mniejszą barierę pewnie, żeby mówić gdzieś tam w Stanach niż w Wielkiej Brytanii. Przynajmniej ja tak to dostrzegłem, bo dużo łatwiej mi się z Amerykanami porozumiewa niż z Brytyjczykami, bo w Wielkiej Brytanii są różne akcenty, nawet w Londynie, północna dzielnica Londynu trochę inaczej niż wschodnia się tam akcentuje, a w Stanach się tam zawsze to było dosyć proste dla mnie.
Tak, jak najbardziej, ale powiem ci też, że jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to jest na tyle wielki kraj, że oni między sobą też czasami nie wiedzą, czy ktoś powiedział tak, bo mówi po prostu bardziej lokalnie, używa jakichś tam sentencji czy tam zwrotów, tak? Czy po prostu nie umie angielskiego.
Okej. A jakby łatwiej się wam pracuje na UK, czy łatwiej na Stany?
Trudne pytanie. Myślę, że tak samo. Na UK jest troszkę trudniej pozyskać linki.
Okej.
Jeśli chodzi o klientów, ich mentalność, podejście, to troszeczkę bardziej agresywni pod względem tego, jak dużo wymagają są na Stany. Są klienci w Stanach, tak? No bo tam, wiesz, ostatnio też oglądałem taki stand-up, że w Stanach Zjednoczonych chcesz wszystko mieć wczoraj i jak bierzesz telefon do ręki, żeby coś kupić na Amazonie, to już chcesz, żeby to było 3 minuty temu pod drzwiami.
To właśnie ostatnio też widziałem taką mema, że jak w Europie Zachodniej gdzieś tam wyjeżdżasz na urlop, to ustawiasz autoresponder, że napisz do mnie za 3 tygodnie, a w Stanach masz autoresponder, że wyszedłem do restauracji, będę za godzinę. Nie? No. Tam jest wysoka konkurencja niestety. To no. Kraj, który wiele wymaga od obywateli. Żeby... A powiedz mi, jak na takim dużym rynku jak Stany Zjednoczone, to w jaki sposób wy tych klientów pozyskujecie? Poza, nie wiem, poza oczywiście współpracami z influencerami, to mówię tutaj w kontekście tego, jak polskie firmy mogłyby to potencjalnie zrobić, bo ten rynek jest bardzo duży. Czy macie, nie wiem, jakiś direct sales, czy tylko tych influencerów, czy outreach też, czy jakieś inne metody?
Ostatnio trafiliśmy na niszę CBD. Trochę przypadkiem, bo firma, która tworzy taki white label produktowy dla firm, które chcą wejść w rynek CBD, widziała mój webinar. I tak gdzieś tam trafiliśmy na że tak powiem, ich talerz. No i tam jest sporo klientów, którzy praktycznie wszyscy są zainteresowani współpracą z nami. No a tak, no to faktycznie powiem szczerze, że większość jednak przychodzi z poleceń, tak? Przez blogerów.
Okej, a czy właśnie wy nawiązaliście taką współpracę, że ktoś miał jakiś audience, a wy dostarczaliście usługę i to polegało na tym, że jesteście po prostu konkurencyjni cenowo, czy konkurencyjni jakościowo? Czy obie te cechy łączycie? Bo pewnie, nie wiem, gdyby Matt Digity zdecydował się na amerykańską agencję, tak zakładam, bo nie wiem, jaki macie układ, to by go kosztowało drożej. Czy to jest jakiś model, żeby być takim white labelem dla jakiejś lokalnej agencji, lokalnego influencera?
Wiesz co, no jeśli chodzi o ceny, no to mamy ceny raczej rynkowe. Tak, także tutaj nie szukałbym jednak różnicy w cenie. Jeśli chodzi o jakość, no to tutaj też coś, co może odrobinę różnicować polski rynek, zwłaszcza niektórych agencji SEO do tego, co panuje w UK czy w USA, że no, stawia się klienta na pierwszym miejscu, tak? I co jest ciekawe, jakby szukanie gdzieś tam fraz, co też rozmawialiśmy chwilę o tym wcześniej przed nagraniem, szukanie fraz i trzymanie gdzieś tam w trackerze, to już nie jest coś, co w ogóle stosujemy, tak? No bo staramy się uzyskać sukces klienta, no i przez to zdobyć nasz sukces, że tak powiem, tak? Więc tutaj ustalamy cenę z klientem, monetyzacja jest istotna, wiesz, to ile klient naprawdę może zrobić zwrotu z inwestycji, korzystając z naszych usług.
Okej, a co się dzieje w Stanach i w Wielkiej Brytanii? Bo porównałeś to, ale chodzi o to, że jakość usług w Stanach i Wielkiej Brytanii jest niższa, tak? W twojej opinii?
Nie, właśnie miałem na myśli to, że musisz stawiać klienta na pierwszym miejscu. Tak? Musisz stawiać jego biznes na pierwszym miejscu, no bo on zaraz odejdzie. Nie ma długich umów, więc musisz, kurczę, zakasać rękawy, tak, i pracować mocno na to, żeby on miał jakiś efekt z tego. Tak, więc tutaj stawianie na jakość plus klienta jest jednak na pierwszym miejscu.
A jeżeli chodzi o Stany, to targetujecie całe Stany, czy jakoś sobie to dzielicie, nie wiem, na regiony, czy na Stany konkretne, nie wiem, Kalifornia, czy Nowy Jork?
To zależy od niszy. Tak? Okay. Ulubiona odpowiedź pozycjonera, to zależy.
Tak, to zależy.
Tak? No bo wiesz, mamy klientów, którzy wiesz, wysyłają na całe Stany. Tak? No to wtedy staramy się iść jednak pod frazy krajowe. Tak? No ale oczywiście, wiesz, no, że tak powiem, lokalizacja w Stanach jest olbrzymia. Tak? Więc jak ktoś będzie szukał nie wiem, tutaj nie chcę użyć głupiego przykładu, coś tam near me, tak, no to będzie miał zupełnie inne wyniki, tak, w różnych lokalizacjach na różne stany, tak, ale no to zależy wszystko od fraz jednak, nie, no bo wiadomo, że jak ktoś jest prawnikiem w Nowym Jorku, no to te frazy globalne, czy może nie globalne, ale krajowe są bez sensu.
Dobra, to pogadajmy teraz o takiej charakterystyce realizacji usług. Może zacznijmy od link buildingu. Mówisz, że skupiacie się na outreachu i to jest jakby jedyna metoda, czy są jakieś jeszcze dodatkowe? Wiem na pewno, że MadDigity też ma taką usługę zamkniętych sieci PBN-ów, więc to też jest powiedzmy coś, co da się porównać do polskiego rynku, ale są jeszcze jakieś różnice albo inne metody, które stosujecie i które różnicują trochę rynek polski od brytyjskiego i amerykańskiego?
My w agencji robimy tylko outreach. Tylko i wyłącznie. Tak, mamy zespół ludzi, którzy siedzą cały dzień, piszą maile, negocjują ceny, organizują content, szukają, robią prospecting, szukają miejsc na publikacje, bo wiesz, jeśli masz klienta ze sporym budżetem, któremu musisz dostarczyć, wiesz, powiedzmy 50 linków w jakiejś niszy garażowej na przykład co miesiąc, no to tak naprawdę znalezienie tych miejsc, no jest placementów jest, robi się trudne po kilku miesiącach. Nie?
Ale to korzystacie z jakichś takich narzędzi, nie wiem, Snow.io czy jakiś swój?
Tak, tak. Okay. Jesteśmy na Snowio, przez chwilę korzystaliśmy z Pitchboxa, ale on szybko się zrobił bardzo drogi. Stworzyliśmy częściowo wewnętrzne narzędzie też, które pomaga nam w prospectingu i w wysyłaniu pierwszych maili, a później jestem na etapie szukania narzędzia typu shared inbox, nie? Żebyśmy mogli sobie wszystko wpiąć, wszystkich jakby taki Thunderbird, ale w chmurze.
Okej.
Hej, przerwę tylko na chwilę. Podcast Damiana Sałkowskiego jest realizowany przez Senuto. Jeśli chcesz sprawdzić widoczność swojej strony w Google, znaleźć najlepsze tematy na bloga lub monitorować pozycję klientów w wynikach wyszukiwania, to Senuto jest właśnie dla Ciebie. W opisie pod filmem i w notatce do odcinka znajdziesz link, dzięki któremu przetestujesz Senuto aż przez 30 dni za darmo.
A robicie, nie wiem, treści sponsorowane, czy jakieś link insertion, czy jakieś inne metody, czy nie wiem, linki z sidebarów kupujecie, jak to, czy to zależy od konkretnego case'u?
Linki z sidebarów na pewno nie.
Czy tam z menu jakieś sidewide, jak to wygląda najczęściej?
Nie. To są przeważnie artykuły, które my produkujemy, piszemy lub w których kontrybuujemy jakieś dane. Tak, i czasami link insertion, czasami wiesz, robimy sobie listę linków, jakie ma na przykład jakiś konkurent, patrzymy, gdzie są 404 i piszemy sobie do nich
broken links,
mówimy, tak, i mówimy hej, podmięcie tego linka, bo ten nie działa, nie?
A jakby nie ma, nie wiem, no w Polsce też się nie stosuje yellow pages, ale w Stanach czy w UK są jeszcze takie metody, albo nie wiem, linki z for, linki z blogów. Też są jeszcze w Polsce takie metody, co prawda one już nie są w mainstreamie, ale nadal są gdzieś tam używane.
No, wiesz co, testujemy trochę taki crowd link building, powiedzmy, no to można powiedzieć szeptanka. Robimy takie katalogi główne, powiedzmy, nie wiem, typu Yelp, Better Business Bureau, ale to tylko dla kampanii lokalnych.
Czyli tam, gdzie macie GMB, tak? Skonfigurowane.
No, bo to wszystko pomaga, nie? Name, address, phone number.
Okej. A PBN-y też robicie? Czy może wy nie robicie, bo tak jak powiedziałeś, stosujecie outreach, ale czy robi się jakby w branży?
O tak, na pewno. Na pewno. Są sporzy dostawcy domen, ludzie budują sobie linki, ale znaczy linki, PBN, ale to się robi trochę trudne moim zdaniem i kosztowne mimo wszystko. Jeśli chcesz mieć powiedzmy sieć bezpieczną, tak, no to jednak te koszty będą spore, no nie? I wydaje mi się, że tak jak my swoją drogą, no to okej, zbudowalibyśmy jakąś domenę, wrzucilibyśmy tam, nie wiem, 100 artykułów, później zbudowali z tego jeszcze, nie wiem, 20 linków, no i wtedy byśmy musieli tą domenę zaparkować, żeby miała jeszcze jakąś moc. Nie? I na dłuższą metę wydaje mi się, że to by było trochę nieopłacalne jednak. Nie? Mimo tego, że te linki outreachowe wymagają dużo czasu i pracy, no i czasami nakładów finansowych, bo nie mówmy nikomu, nie, ale płaci się czasami po prostu za linki, tak, no to nie musisz później za bardzo o to dbać. No nie, no bo to po prostu tam jest.
No tak.
Oczywiście jak się tak dogadałeś z właścicielem strony, no nie, i jej nie skiluje, nie?
No tak, no teraz jakby PBN-y są coraz droższe, bo coraz więcej ich powstaje, więc na przykład te ceny domen
są horrendalne.
Tak, Odys Global, tak, ta usługa, która dostarcza, to tam od $1000 jedna domena się zaczyna, a minimum kilkaset na pewno trzeba wydać. No ale średnio jeden link, nie wiem, czy taką metrykę gdzieś tam prowadzisz, ile to kosztuje mniej więcej, żeby gdzieś złapać price point, bo w Polsce powiedzmy, że takim odpowiednikiem jest, nie wiem, platforma typu Linkhouse czy WordPress, która zrzesza po prostu serwisy i tam możesz kupić, no to na takim serwisie, nie wiem, jak Puls Biznesu to kosztuje, nie wiem, 7000 zł czy 5000, no ale średnia cena to jest tam kilkaset, około 400 zł za link. To jak to wygląda w Stanach, jakbyś ty miał... Powiedzmy miesięcznie, ile linków robicie i średnio ile na nie wydajecie, bo część pewnie jest za darmo, a za część musicie zapłacić. To te płatne to ile średnio kosztują?
Ciężko mi teraz coś uśrednić, ale wydaje mi się, że no możesz się liczyć z wydatkiem od 150 do $400 za link.
Okej, to nie jest tak dużo więcej niż w Polsce, bo $400 to jest 1600 zł, to w Polsce to jest taka publikacja na jakimś średniej jakości serwisie. Nie na pewno, nie stop 100 polskiego, powiedzmy, megapanelu. Więc to nie jest jakoś dużo wyższy koszt. A...
No, w sumie jak powiedziałeś, tam 400 zł średnio w platformach, to też pomyślałem, że to jest w sumie dużo więcej niż mi się wydawało.
To znaczy tam są pewnie, wiesz, też linki za kilkadziesiąt złotych, natomiast to już jest taka bardzo słaba jakość. To takich raczej na przykład my nie stosujemy. Stosujemy to pewnie przy średniej kwocie około 400 zł. Powiedz w kontencie, jakie takie są różnice, bo jak w Polsce najczęściej to jest tak, że klientowi, nie wiem, optymalizuje się content na kategoriach, na nie wiem, na stronach ofertowych. Czasem się jakieś tworzy treści na blogu dla klienta. Czy tam wygląda u was to podobnie? Czy jak do tego kontentu podchodzicie? Czy kompleksowo na przykład, nie wiem, tworzycie strategię kontentową, infografiki publikujecie, raporty i tak dalej? Czy ograniczacie się tylko do tych treści SEO-owych?
Nie, no to wygląda bardzo podobnie. Wiesz, oczywiście optymalizacja treści na stronie głównej, na kategoriach, tak jak powiedziałeś, to normalne. No ale myślę, że jakieś 90% naszych kampanii, no to jest też pełny plan kontentowy, tak? Czy przy, powiedzmy, nie wiem, publikacji dwóch artykułów miesięcznie, które są długości około tam, nie wiem, od 800 do 1500 słów. Co jest w ogóle też ciekawe, bo na początku, jak przerzuciłem się na angielskojęzyczne rynki, to miałem problem z przejściem ze znaków na słowa, a teraz mi ciężko operować w znakach z powrotem.
Średnio w Polsce wyraz ma 6 znaków chyba.
No. W angielskim też.
Okej. A w kontekście on-page'a jakieś są różnice? No pewnie te same narzędzia, audyt na przykład, jak dostarczacie, to nie wiem, forma dokumentu, czy na jakichś najczęściej platformach do task managementu pracujecie jak Trello?
Nie. Audyt dostarczamy w dokumencie.
Okay.
Tam jest wszystko, co będziemy robić. Jak oczywiście mamy dostęp do strony klienta, no to wyznaczamy sobie zadania, z których później po prostu raportujemy klientowi to, co zostało zrobione. Nie? I korzystamy do tego z Teamworka.
Okay.
To jest też system do zarządzania projektem. Bardzo fajny, bo też ma wbudowaną komunikację. Masz olbrzymie możliwości ustawienia widoczności na taski i tam wszystko w zasadzie się odbywa, jeśli chodzi o realizację typowo on-site'owych rzeczy. Tak? Muszę powiedzieć, że trochę więcej, znowu, no ciężko mi porównać Polskę do 5 lat temu, tak, ale przynajmniej w ostatnim czasie mocno stawiamy na semantykę i połączenia w stronie internetowej, no nie? Czyli jak Google może sobie wykminić, że ten content się łączy z tym, albo ta strona jest powiązana z tą.
Czyli taki topical authority tworzycie wokół.
Tak.
No to też w Polsce gdzieś tam mówiło się o tym, czy ja to mówiłem dawno, trochę się o tym mówiło, nie robiło, ale teraz też widzę, że wiele osób zaczyna jakby i w kontekście intencji patrzeć, i w kontekście semantyki, i w kontekście topical authority, i w kontekście tych wszystkich pojęć, które są też chyba za granicą widzę popularne, bo też obserwuję te grupy w tym momencie. To chyba w ogóle jakby też chciałem cię zapytać, jak się te agencje za granicą komunikują, no bo w Polsce trochę masz takich agencji, które komunikują się jako, nie wiem, specjaliści od on-page'u, trochę takich, które są powiedzmy data-driven, teraz trochę takich właśnie contentowych, content marketingowo-seowych powstaje. Jak to jest za granicą i jak wy się komunikujecie z rynkiem? Czy się komunikujecie bardziej jako taka agencja, nie wiem, jaka agencja po prostu od SEO, czy wymyślicie sobie jakiś, nie wiem, taki blue ocean dla was, czy jak to wygląda w kontekście innych podmiotów, które są tam na rynku?
My się komunikujemy po prostu jako full scale SEO, czyli od początku do końca wszystko możemy realizować, tak? Mamy linki, mamy content, mamy specjalistów bardzo dobrych, opieramy wszystko na dane, danych. Tak, także myślę, że komunikacja jest taka ogólna. Na pewno stawiamy mocno na to, że jednak naszym oczkiem w głowie jest ta techniczna optymalizacja.
Nawet tak? Ty masz na LinkedInie technical SEO artist.
Tak, to jest taki przydomek, który sobie sam ukułem.
Bardzo ciekawe zresztą.
Moim zdaniem, żeby stworzyć porządną strategię, zwłaszcza techniczną, tak, no to musisz gdzieś tam mieć jakąś zażyłość inżyniera, tak, albo osoby, która lubi dane i może je jakoś tam zmierzyć i coś z nich wywnioskować, tak, no ale wiesz, to nadal jest marketing, nie? A w marketingu nie da się żyć bez kreatywności. No i stąd połączyłem te dwie rzeczy, tak, technical, wiadomo, techniczny artysta SEO. Tak?
Ale to w sumie to jest twój, powiedzmy, personal brand, ale jako agencja gdzieś tam nie korzystacie z tego claimu takiego technical?
Nie, tam korzystamy, znaczy korzystamy z technical SEO, full scale SEO agency. Można tak powiedzieć, ale moim zdaniem to jest takie raczej ogólne określenie mimo wszystko. Tak, no bo masz takie bardzo, bardzo techniczne agencje, które tylko idą w techniczne rzeczy i data driven, tak wiesz, gdzie wszystko mierzą tak niesamowicie, że czasami wiesz, robią wrażenie na tobie, tak, ale wiesz, no my znamy się na rzeczy, ale jednak nie idziemy w paranoję, tak, ja jestem bardzo pragmatyczną osobą,
czyli rynek za granicą trochę podobnie się komunikuje jak w Polsce, czyli są takie wyspecjalizowane podmioty. Może one robią wszystko, ale jednak jest korzystnie czasem mówić o sobie w jakimś tam kontekście, na przykład w kontekście danych, bo teraz każdy chce być data driven, prawda? Czy tam każdy jakby słyszy o technical SEO, czy tam JavaScript SEO i w Polsce też są takie podmioty i dlatego pewnie to tworzą. Chciałem jeszcze cię zapytać o ludzi, bo wiadomo w agencji SEO ludzie to cały kapitał, nic więcej w zasadzie nie masz poza ludźmi i narzędziami. Bo większość zespołu takiego, powiedzmy, realizującego kampanię macie w Polsce, tak? I chciałem cię zapytać, czy Polska jest dobrym miejscem na rekrutację i czy jest dużo specjalistów, którzy potrafią robić kampanię za granicą, bo od większości kolegów, którzy w Polsce prowadzą agencję, słyszę, że jest jakby niedobór ludzi na rynku.
Wiesz co, tutaj się zgodzę z tym, że trochę jest niedobór ludzi na rynku i my też onboardując nowe osoby, jednak sporo czasu spędzamy na tym, żeby trochę im pomóc w tych niuansach, ale nie powiem, że niuansach technicznych, tylko wrócę do tego, co mówiłem o podejściu do klienta, nie? Bo to jednak już jest bardziej, wiesz, myślenie w stronę, okej, jak mogę pomóc temu klientowi zarobić kasę, aniżeli jak mogę wypozycjonować tą jakąś jedną frazę, którą sobie wymyśliłem, nie? Czy tam co odklikać z mojej listy tasków.
Tak? Pewnie też jakby kultura organizacyjna trochę powoduje pewnie jakiś pewnego rodzaju mindset, więc... Wracając do tego pytania, to jakby w Polsce macie łatwość pozyskiwania takich specjalistów, czy to jest problematyczne?
Chwilowo przez kilka dobrych miesięcy nie rekrutowaliśmy. Wcześniej zrekrutowaliśmy większość obecnego działu SEO. Dzięki, tutaj pozdrawiam serdecznie Agę Amborską, która jest po prostu magikiem HR-owym, która dostarczyła mi świetnych ludzi. Natomiast z naszej strony pomogliśmy w tym tak, że stworzyliśmy naprawdę silny proces rekrutacyjny, który odsiewał nam już na pierwszym etapie bardzo dużo osób, które widzieliśmy, że ciężko by było przekuć na nasz mindset. Mhm. Tak? No bo nawet jest chyba takie powiedzenie, że możesz mieć najbardziej utalentowaną osobę na świecie, ale nie nauczysz jej kultury pracy.
Mhm. Taki culture fit robiliście, tak?
Tak. Tak, okay. Mocno, no i oczywiście techniczne umiejętności, mm-hmm. tak, no bo na tym mnie osobiście najbardziej zależy, tak, no bo wiesz, tutaj może niektórzy typowi kontentowcy czy osoby bardzo skupiające się na kontencie powiedzą, że bluźnie, ale wydaje mi się, że przeanalizować kontent możesz łatwiej kogoś nauczyć niż przeanalizować całą stronę internetową pod względem technicznym.
No zdecydowanie się z tą zgodzę.
Dziękuję, bałem się trochę.
Okej, okay, a za granicą jak rekrutowaliście? Było łatwiej, trudniej? Jak to wyglądało?
Wiesz co, było dużo trudniej, bo ja utonąłem w pewnym momencie w aplikacjach. Okay. Nie? I to było straszne.
W sensie było ich tak dużo, tak? Czy...
Tak, tak, tak. Bo jeszcze wyobraź sobie MadDigit i wrzuca gdzieś tam posta na swoim Facebooku, że szuka specjalisty SEO, nie? I na drugi dzień mam, wiesz, 140 maili w skrzynce, nie?
Także... No wyobrażam sobie, że tak to.
No, to było złe, ale wtedy też jeszcze z drugiej strony złe. Nie miałem tak dobrego procesu jak teraz, no nie? Czyli nie miałem tych wszystkich, wiesz, checkpointów, nie miałem wszystkich tasków, więc że tak powiem ten mój lejek rekrutacyjny był, wiesz, ciężki do opanowania, no nie? Okay. No i spędziłem zdecydowanie za dużo czasu przeglądając wszystkie
CV
aplikacje.
CV screening, tak, robiąc. No. Jakbyś, nie wiem, czy możesz i chcesz o tym mówić, jakbyś powiedział na przykład w Polsce, jak zapełniacie ten lejek, czy bazujecie na serwisach ogłoszeniowych, czy są jakieś inne źródła, czy sami na przykład robicie, nie wiem, outreach na LinkedInie?
Z tego, co mi wiadomo, no to Agnieszki znowu wspomnę, strategia polegała głównie na outreachu na LinkedInie.
No i jakby macie jakby argumenty, że przekonać już taką osobę, gdzie pracuje, bo macie zagraniczne projekty, to jest chyba duży atut w kontekście zatrudniania nowych osób, które się tam na Polsce pracują.
No sporo osób, które teraz już z nami są i te, które przerobiliśmy, faktycznie coś było w tym, że jak mówiliśmy, hej, mamy samych zagranicznych klientów, no nie, takie brandy jak na przykład Skyscanner, z którym współpracowałem, to jednak mówiły, o fajnie. Mhm.
No. No tak, to przestrzeń do nauki jest duża. A w kontekście polskich specjalistów wydaje ci się, że oni za granicą łatwo mogliby znaleźć pracę? Z takim, powiedzmy, skillsetem, który tu mają?
Nie powiem, bo wszyscy sobie pójdą.
Nie, no wiesz, to, kto pójdzie, to pójdzie. Nie? My musimy też jako chyba polska agencja też być konkurencyjne względem tych.
Nie, myślę, że jak najbardziej. Tak? I to jest trochę przerażające, bo mamy naprawdę dużo lepszych specjalistów w Polsce niż gdzie indziej. Tak? I wiesz... Jeżdżę po różnych konferencjach, rozmawiam z różnymi ludźmi i jak czasami słyszę ich super wnioski albo osiągnięcia i myślę sobie, kurde, stary, to było 3 lata temu, nie? To jest takie trochę motywujące, powiem, nie? No bo dobrze nam idzie. No. Zresztą sam chyba kiedyś przy innej okazji rejsu bodajże rozmawialiśmy, że te techniczne umiejętności, wiesz, są super wysokie, nie?
To kiedyś gdzieś słyszałem, że Polacy mają taką dużą zdolność kombinowania.
To kombinowanie.
Tak, PRL narodziło, więc stąd taką jedność. Ale w sumie programistów też mamy gdzieś tam chyba trzecich najlepszych na świecie. Poza nami są Chiny, ale Chiny wiadomo w Google nie istnieją, więc w sumie gdyby to tak ekstrapolować z programistów na SEO-owców, to też pewnie można powiedzieć, że w czołówce gdzieś tam jesteśmy. Zresztą to widać po chłopakach, którzy robią afiliacje i gdzieś tam są w stanie na całym świecie sukcesy osiągać z Polski tu. Jeszcze chciałem o tobie pogadać, bo gdzieś tam jesteś specjalistą, który się narodził w Polsce, powiedzmy, a szybko stałeś się, powiedzmy, jednym z topowych takich zagranicznych specjalistów, którego zapraszają na konferencje największe na świecie, gdzieś tam na scenę. Jak to się stało? Jak można twoją drogę powtórzyć? Pewnie powtórzyć jej się nie da, ale co mógłbyś powiedzieć takim osobom, które chciałyby trochę w podobnym kierunku pójść?
Dużo piczujcie. Wiesz co... Tak naprawdę to nie jest jakaś super skomplikowana historia. Ja najpierw, jak sobie postanowiłem, że chcę być prelegentem, to musiałem zdobyć jakieś doświadczenie w tym. I akurat mieliśmy fajnie, bo wtedy firma współpracowała z kilkoma uniwersytetami w UK. I kilka pierwszych moich prelekcji, takich powiedzmy, nie wiem, jakichś gościnnych występów było na uniwersytetach, tak? Mówienie do studentów, zachęcanie ich, żeby aplikowali do nas na staże.
To taki scouting też.
Troszeczkę tak. I jak zacząłem już dochodzić do wniosku, że idzie nieźle, to akurat pojawiła mi się okazja wystąpienia na Chiang Mai SEO.
To tylko dla tych, którzy nie słyszeli. O, tak, w Tajlandii. Przez Mata Digitiego też zresztą organizowałem.
Dokładnie. Tak. No i tutaj to nie było przypadkowe, no bo to też było że tak powiem, ćwiczenie promocji marki trochę, która jednak jest współtworzona przez Mata. Mhm. Nie? Także ten spot mi się po prostu tak zrodził znikąd. Mhm. Spadł z nieba trochę. No, a później jak już miałem tą konferencję za pasem, gdzie no mój talk, z tego co mi wiadomo, był dość popularny, to używałem tego jako mojego argumentu, no nie? I jak gdzieś wysyłałem info, no to zawsze było, bo tutaj już występowałem, bo tutaj...
Czyli ty też jakby robisz outreach do powiedzmy organizatorów konferencji, bo w Polsce chyba nie jest to zbyt popularne, że nie zgłaszam się do organizatorów, tylko gdzieś tam... Oni do nas najczęściej, a takie call for papers, jak to się mówi, to rzadko w Polsce się stosuje, ale za granicą, jak rozumiem, to jest normalne, czyli trzeba się gdzieś tam wepchać, powiedzmy to tak.
Trochę trzeba, no, ale powiem ci, na przykład na Brighton SEO aplikowałem chyba już ze 4 razy, za każdym razem mi się nie udaje. Wydaje mi się, że to jest troszeczkę kwestia trendów, które konferencja oczekuje, no i wpisania się w nie, troszeczkę kwestia szczęścia, no i troszeczkę kwestia też gdzieś tam znajomości, nie? No bo nie ukrywajmy, jak gdzieś tam jestem może utożsamiany trochę z Matem Digity, trochę z Matem Woodwardem, z którym też współpracuję, no to też otwiera drzwi, no nie? Więc tutaj akurat miałem dość duże szczęście.
Ale to głównie jak budujesz swój personal brand przez konferencję, czy też inne działania? Wiem, że też webinary często organizujesz.
Aktualnie trochę spasowałem budowanie swojego brandu, bo wiesz, praktycznie 4 agencje na głowie, nowy projekt outreachowy i jeszcze wiesz, jakaś tam agencja czy tam consulting, który robię, to można powiedzieć, że brakowało czasami czasu na spanie. Więc w tym roku robię tylko od czasu do czasu webinary, które stricte nastawiam komercyjnie, czyli na pozyskanie jakichś klientów nowych. Tak, ale na przykład rok przed pandemią, 2019, chyba miałem 7 konferencji różnych, w tym bodajże w tym roku też był SEO Race.
SEO Race, tak, tak.
Tak, także to było po prostu istne szaleństwo.
No tak, to jeżeli masz to godzić z pracą normalną, to jest trudne.
Ciężko jest, wiesz, cały czas masz torbę spakowaną niemalże, tak, latasz, co jest fajne, nie, ale też męczące.
A to dużo dało jakby z perspektywy, jak to oceniasz, powiedzmy bycie speakerem?
Mnie osobiście... Dla własnego rozwoju bardzo dużo, dla rozwoju brandingowego troszkę. Ciężko mi ocenić, bo ja nie mierzę ani swojego brandu, ani nic takiego. Zresztą jeśli za każdym razem występowałem gdzieś, no to było bardziej pod brand agencyjny, tak? Żeby jednak starać się pozyskać może, wiesz, jakąś świadomość marki agencji, tudzież klientów bezpośrednio.
Okej. Okay. A jakbyśmy się jeszcze cofnęli w czasie, to z polskiej agencji do międzynarodowej to po prostu jakimś procesem rekrutacyjnym trafiłeś, czy też byłeś jakoś złapany przez LinkedIn?
Trochę rekrutacyjnym, trochę po znajomości, bo akurat zdarzyło się, że przypadkowo współpracowałem z jednym z klientem agencji, w której wtedy pracowałem. Oni mieli właśnie firmę w UK i jak zrezygnowałem z pracy tam, gdzieś tam zaktualizowałem swój LinkedIn czy coś, no to się do mnie odezwali.
Okej, okay, czyli taki...
Można powiedzieć, oni mnie wyłowili.
Okej, okay, super. Bardziej. Dobra, tak to ten pierwszy temat gdzieś tam myślę, że mamy zamknięty. Chciałem przejść do drugiego, bo w naszych rozmowach gdzieś przewinęło się, że po prostu budujecie agencję z przeświadczeniem, że ma być ona nowoczesna. To jest jedno. I dwa, że skalowalna, to jest drugie. I chciałem właśnie z tobą porozmawiać o tym, jak budować taką nowoczesną, skalowalną agencję. No, pierwsze pytanie jakby do ciebie, no to co w twojej opinii można uznać za nowoczesną agencję? Jak wy definiujecie to?
Dobre pytanie. Wiesz co, nie wiem, czy specjalnie definiujemy tą nowoczesność. Tak? Myślę, że Jeśli chodzi o realizację usługi, bycie up to date z tym, co się dzieje, tak? Trochę taki mindset właśnie, jak mówiłem wcześniej, czyli stawianie klienta i jego sukcesu na pierwszym miejscu, ale z drugiej strony też nie zapominanie o tym ludzkim elemencie, czyli jednak tym, co ty powiedziałeś znowu, że ludzie to jest wszystko, co masz, tak? I klient, który gdzieś tam jest jakimś tam trochę prześladowcą, tak? Trochę gdzieś tam za dużo ciśnie po pozycjonerze, czy też po opiekunie klienta, no to kierujemy takie umowy po prostu. No nie ma tak, że trzymamy klienta gdzieś tam za wszelką cenę, tak? No bo wiesz, wszystko musi też się spinać finansowo,
no
tak?
No tak.
A jak mam stracić kogoś, bo nie wiem, nie cierpi jednego z klientów, co niestety gdzieś tam w mojej historii też mi się zdarzyło, tak, no to nie chcę tracić takich osób, no bo ona mnie kosztuje więcej. Tak?
No tak, w ogóle zatrudnienie osoby kosztuje bardzo dużo.
No dokładnie, więc nie wiem, czy to jest taka nowoczesność. Gdzie ja widzę nowoczesność, no to staramy się...
Mi się trochę wydawało, że to bardziej nowoczesność w kontekście technologii.
No właśnie chciałem powiedzieć, że staramy się implementować to, co możemy, co nam pomaga w pracy. Staramy się tworzyć cele firmowe takie, które nie tylko bezdusznie myślą o firmie, ale też o ludziach. Tak? I no nie wiem, no tyle, nie wiem.
To może o tych celach.
Może sprecyzujmy troszkę.
Może przejdźmy sobie tak dokładniej trochę, nie będę takiego ogólnego pytania zadawał, może pogadajmy o celach. Wiem, że gdzieś tam z Rafałem jesteście propagatorami OKR-ów, stosujecie je w SUSO i mógłbyś trochę powiedzieć o tym więcej, jak w agencji SEO stosować OKR-y i wiem, że to jest szeroki temat i pewnie moglibyśmy oddzielny podcast na ten temat nagrać. Są w scenie to też od dwóch kwartałów. Staramy się wdrożyć OKR już drugi raz, bo pierwszy raz dwa lata temu polegliśmy na tym. Jak to u was wygląda? OKR to jest taki system, jeszcze powiem dla widzów, Objective Key Results w rozwinięciu. No i to jest system do zarządzania celami stworzony przez firmę Intel. I on polega na tym, że po prostu gdzieś tam cele się kaskaduje na całą organizację, co ma na celu to, że każdy w organizacji wie, na jaki większy cel pracuje. Tak nie wiem, czy dobrze to zdefiniowałem, ale...
W ogólności tak, wiesz co? To jest ogólnie trochę śmieszna historia, bo nasza przygoda z OKR-ami była taka, że bodajże 6 kwartałów temu stwierdziliśmy, dobra, robimy OKR-y. No i ten pierwszy kwartał to po prostu był, wiesz... straszny fail, tak? Później ten prawdziwy już nie test, który stwierdziliśmy, że wdrażamy, znowu był dużym failem i tak naprawdę zajęło nam dobre 3 kwartały taki rozruch, żeby w ogóle jakoś to wdrożyć, więc ja się wcale nie dziwię, że 2 lata temu polegliście, bo my ogólnie też. Ja natomiast muszę powiedzieć, że ja jestem raczej z tych najgorszych, najwolniejszych adaptatorów OKR-ów. I ja byłem przez prawie rok przeciwnikiem, bo cały czas, wiesz, pod nosem, kurwa, to nie działa, nie? Ale okazało się, że akurat to mój mindset był zły i moje stawianie celów było złe.
Okay.
Tak? No bo jak implementować cele w agencji SEO, wracając do tej OKR-y, wracając do twojego pytania, no to przede wszystkim, gdzie my popełniliśmy błąd na początku, to próbowaliśmy wejść w OKR-y pełną parą, czyli faktycznie zdefiniować cele firmowe, później, wiesz, później poszczególne...
Działowe, tak.
Poszczególne te kluczowe rezultaty, później działowe i jakby... To nam po prostu tak skomplikowało wszystko i zaburzyło obraz i później tak naprawdę nikt nie wiedział w ogóle, gdzie jest, co robi, kiedy się obudził, no nie? I my też już zgubiliśmy to gdzieś tam po drodze, tak? Więc jak już ten drugi i trzeci kwartał zaczął w końcu jakoś działać, to podeszliśmy tak, że stworzyliśmy tylko cele firmowe, tylko i wyłącznie obiektywy, nawet bez już tych kluczowych rezultatów, bo same OKR-y się składają z tych dwóch głównych części. No i później mieliśmy naprawdę solidne szkolenie i rozmowę z team liderami. Wspieraliśmy team liderów w tym, żeby oni wyznaczyli swoje działowe już rezultaty, cele i te rezultaty. I też zrezygnowaliśmy z osobistych.
Możesz podać przykład jakiegoś obiektywu, żeby ktoś miał się do czegoś odnieść?
Jasne. To na przykład naszym celem było zbudowanie narzędzia, które nazwaliśmy sobie Watchtower do linków. I to był taki w zasadzie objective zero-jedynkowy, który nie jest najlepszym przykładem notabene.
Może innym objectivem być, nie wiem, chcemy być rozpoznawalną agencją na trzech rynkach.
Chcemy być rozpoznawalną agencją albo nie wiem, chcemy wejść na nowy rynek. Mhm. To jest taki chyba główny przykład OKR-owy.
Okay, results to nie? Może być, nie wiem, pozyskamy 100 pierwszych klientów, tak?
Na przykład. Okay. Tutaj różnica jest taka, że te cele czy tam objectives muszą być raczej ogólne i ambitne, tak? A key results dążą do tego, żeby być smart, tak? Czyli muszą być mierzalne, muszą być określone w czasie, muszą mieć wszystko określone, tak? I najlepiej jest, co zabrzmi trochę kontrintuicyjnie, żeby nie spełnić wszystkich key results do 100%, no bo albo obiektywu do 100%, bo to znaczy, że najprawdopodobniej nie był ambitny wystarczająco. Tak? My do dzisiaj nie mamy OKR-ów indywidualnych dla osób, tylko działowe. Stwierdziliśmy, że jesteśmy jeszcze za mali. Aktualnie mamy około 60 osób. Parę miesięcy temu mieliśmy 80, ale skalowaliśmy trochę w dół to. I jesteśmy za mali, żeby mieć osobiste key results, bo wtedy to będzie za duże zamieszanie. To nam dużo pomogło uprościć, nie? Wiesz, OKR-y tak naprawdę to jest też framework, który dąży do tego, żeby taki obrazowy przykład jest samochodu, który się zepsuł i trzeba go pchać. No i jak masz cztery osoby, które pchają w cztery różne strony, to on nie pojedzie, nie? I OKR-y właśnie mają za zadanie rozwiązać ten problem. Tak, żeby wszyscy jednak pali tą firmę, tą maszynę w jedną stronę. Tak?
No to jest właśnie to kaskadowanie, tak? Tych celów. A jeżeli nie macie celów indywidualnych, to jak poszczególne osoby kontrybuują w tych celach działowych?
Mają swój ownership właśnie w działowych.
Okay, czyli w jakichś inicjatywach, tak?
Dokładnie. Dokładnie.
A jakieś narzędzie macie do trackowania, czy my akurat korzystamy ze spreadsheetu?
Spreadsheet jest wspaniały. Mieliśmy przez jakiś czas narzędzie, które się nazywa Koan, ale ono przy tam 40 plus osobach wtedy też się zrobiło już stosunkowo drogie i przede wszystkim nie wykorzystywaliśmy do końca, nie? No bo takie narzędzia mają cię wspierać, wiesz, od początku do końca w realizacji, w monitoringu i moim zdaniem są bardziej dla korporacyjnych użytkowników, którzy mają, nie wiem, ze 100 osób albo 150 osób na takich...
My próbowaliśmy z takiego narzędzia 7G skorzystać, ale to jest
nawet nie
ten problem, że tych narzędzi się namnaża i każdy pracownik musi się logować do 10-15 narzędzi i to już jest problematyczne. Tak. Więc kończyło się to tym, że nie wypełniali tego po prostu. Na Sheetsach jest łatwiej, bo jest niższa bariera wejścia. Tak. Nie musisz tego onboardingu robić, bo każdy mniej więcej wie, jak to działa. Więc znika ci jakby taka bariera tego, że musisz nową technologię, nowe narzędzie poznać.
Ustawiasz przypomnienie na Slacku, na jakimś ogólnym kanale, uzupełni OKR track.
Macie jakoś OKR mastera, tak jak w tym powiedzmy handbooku czy frameworku OKR-ów się przyjmuje?
No to chyba Rafał jest taką osobą, która pilnuje tych OKR-ów cały czas.
Z perspektywy, bo może teraz kilku właścicieli agencji może się zastanawiać, czy te OKR-y warto wdrożyć, to dla was duża zmiana była to we wzroście, nie wiem, w porządku, w organizacji, czy w innych jeszcze obszarach, które mogliście zaobserwować?
Tutaj zdecydowanie mogę powiedzieć, że tak. Zwłaszcza tak jak powiedziałem, ja już się przekonałem do tego i pomogłem moim chłopakom ustawić działowe cele dla ich zespołów w taki sposób, że faktycznie to wszystko się ułożyło, to powiem ci tak, w jednym kwartale byliśmy chyba dwa teamy, tak, SEO i devowy. Pozdrawiam Krzysia i Jarka przy okazji. Byliśmy najgorszymi zespołami, tam nie wiem, realizacja na poziomie 20% naszych OKR-ów. kolejny kwartał chyba mieliśmy jakieś 93 szalone, czy coś takiego, nie? Także, okay. Także jak tą, gdzieś tam tą barierę przepchnęliśmy, że adaptacja nastąpiła w końcu tak, jak powinna, to dowieźliśmy i to dowieźliśmy naprawdę fajne narzędzia, dowieźliśmy później fajne rezultaty na kampaniach też, bo też w dziale SEO uzależniliśmy akurat wzrost kampanii 20% OKR-em, nie?
Czyli, że średni wzrost na kampaniach chcecie mieć w jednym kwartale 20%, tak?
Tak.
Okay.
Tak. To zrobiliśmy tak, że to przygotowaliśmy jako OKR całoroczny, tak? I w nim są 4 czynniki. Mhm. Nie? I w każdym kwartale kolejny czynnik dochodzi. Nie? Czyli okay. W pierwszym kwartale był na przykład tylko liczba fraz, na jakie strona rankinguje ogólnie, mhm. nie? Według różnych narzędzi. W drugim kwartale doszło, prócz tych fraz, mhm. jeszcze ruch. Tak?
Okay.
No i tak dodajemy sobie do tego. Nie?
Proste, bo macie 4 KPI i łatwiej się każdemu odnieść do nich po prostu. Mhm. Okej, okay, tak. Super, super.
No i finalnie, jak dowieziemy faktycznie na koniec roku i te kampanie we wszystkich tych 4 aspektach będą szły do góry o 20%, no to jest świetny wynik.
Mm-hmm. No tak, to jakby mocno rezonuje w ogóle z wynikami biznesowymi na pewno. Mm-hmm. Też chyba nagrywali z Rafałem webinar o OKR-ach, to może odeślemy też widzów, gdyby chcieli coś więcej na ten temat.
Udało nam się wspomnieć. Generalnie my zawsze gadamy o tych OKR-ach.
Ale gdzie to było? U Miłosza, tak?
No to chyba było u Miłosza na okay. SEMrushu.
Okej, okay, no to tam podlinkujemy też ten webinar. Może ktoś będzie akurat chciał głębiej te OKR-y wejść i sobie poczytać. Ja też wdrażam w Senuto. Pewnie jeszcze nie mamy takich sukcesów jak wy, ale widzimy światełko w tunelu też. O procesach chciałem jeszcze pogadać, bo to też zawsze w agencji, powiedzmy, robi się dużo powtarzalnych czynności. Nie ma co ukrywać, że da się to opisać procesami. Jak wy do tych procesów podchodzicie? Macie, nie wiem, jakieś wspólne procesy dla wszystkich pracowników? W jaki sposób je opisujecie konkretne? Jakieś, nie wiem, instrukcje, checklisty? Są różne podejścia, jakie wy stosujecie?
Mhm. Tak, tutaj też dzięki między innymi OKR-om i takiemu zaparciu się na układanie firmy zaczęliśmy tworzyć procedury firmowe. Mhm. Tak? Zbudowaliśmy bazę wiedzy, gdzie wszystko trzymamy. Wcześniej trzymaliśmy to w spreadsheetie, ale tu okazało się, że spreadsheet nie był najlepszym trackerem, bo ciężko było cokolwiek znaleźć. Zbudowaliśmy bazę wiedzy, tam trzymamy procedury, czyli w jakiej sytuacji, mhm. jak postępować, co trzeba zrobić i tak dalej. Wiadomo, że i tutaj muszę też zaznaczyć, że ja przez, o Jezu, dobre 2,5, może 3 lata, gdzie w firmie jestem trochę ponad 4, byłem przeciwnikiem takich procedur, bo mhm. mówię, no kurde, jak opiszesz pozycjonowanie mm-hmm. procedurą.
Dużo osób też się broni, bo nie chce robić korpo, nie chce tak. robić jakiejś takiej atmosfery, gdzie ludzie otwórcze rzeczy robią, ale w sumie mm-hmm. każdy na koniec dnia widzi tę wartość potem.
No i u mnie znowu zmiana nastąpiła wtedy, jak stwierdziłem sobie, no dobra, no ale poczekaj, tak? Całego mm-hmm. procesu pozycjonowania nie opiszesz procedurą. Mm-hmm. Nie, nawet jak chcesz 50, tak? Bo mm-hmm. będzie ciężko, bo każda kampania gdzieś tam jest jednak mm-hmm. unikalna, no nie? I dopasowana do danej strony internetowej. Ale przecież są elementy poszczególne, mm-hmm. różne składowe, które możesz w jakiś sposób oprocesować, mm-hmm. nie? I wiesz, o ile ja nie chodzę za ludźmi i nie mówię, hej, słuchaj, żeby zrobić keyword research, to musisz, wiesz, tutaj kliknąć, mm-hmm. to zrobić. To nie są tego typu procedury, to są mm-hmm. bardziej procedury ogólnego postępowania, mm-hmm. nie? Czyli moim zdaniem...
Może zawieźmy się na audycie. Mm-hmm. To jest taki dobry, okay. dobry element, żeby opisać go procedurą. To jak to może wyglądać albo wygląda u was tak ogółem?
Zbudowaliśmy narzędzie, które nam pomaga audytować, zwłaszcza mm-hmm. te podstawowe rzeczy, które... i wyciągniesz sobie z jakiegokolwiek crawlera, mhm. to zbudowaliśmy narzędzie, które na podstawie eksportu z Sitebulba mhm. generuje taki podstawowy master spreadsheet mhm. i dokument, a zamiast, no bo wiesz, pozycjonera to by kosztowało, nie wiem, ze 3-4 godziny czasu, mhm. żeby coś takiego stworzyć, mhm. tak, ręcznie. Teraz to jest zautomatyzowane, a te 4 godziny i mhm. dodatkowe może poświęcić na właśnie ten customowy element.
Okej, okay, ale jeżeli to jest taka procedura, to gdzieś jakiś na przykład, nie wiem, sposób macie w jakimś intranecie opisaną, nie wiem, krok pierwszy, krok drugi, tak? To jest taki proces mniej więcej ułożony?
Tak, no wiesz co, no bo oczywiście przed narzędziem to trochę było bardziej sprocesowane, czy tam oprocesowane. Tylko że tutaj bardziej to wyglądało na zasadzie takiej, że tutaj jest lista narzędzi, tutaj jak możesz używać Sidebulba i nie wiem, na podstawie jakiegoś audytu, który ja zrobiłem, czy ktoś zrobił, opisywaliśmy,
checklistę
czy tam
taką.
Nagrywaliśmy wideo, wiesz, okay. Co możesz w tym Sidebulbie znaleźć, jakie informacje, tak, no i dawaliśmy im przede wszystkim gotowy audyt jakiejś innej strony internetowej, żeby mniej więcej na tej podstawie sobie się wzorowali. No nie, no bo audyt to jest jednak mimo wszystko trudna rzecz do oprecyzowania i opisania. No nie, no wiadomo, że zrobisz checklistę, hej, sprawdź H1, H2, title, wiesz, czy jest fraza w treści i takie tam inne rzeczy, no nie, no ale później jak przyjdzie co do czego, wiesz, nie wiem, jakąś sitemapę zrobić albo zmienić nawigację na stronie, gdzieś tam, żeby łatwiej było dostać się do jakiejś kluczowej podstrony, no to już no nie opiszesz tego, no bo każdy przypadek tak. będzie inny.
No ciężko opisać popraw architekturę informacji, to jest takie dosyć obszerne pojęcie. Okej, okay, ale
jeszcze co jest ciekawe, to może też słowem OKR-ów, nie? Bo tak jak powiedziałeś, popraw architekturę informacji. Problem jest w tym, że też każde takie polecenie zrozumie trochę inaczej.
No tak.
Nie? A nawiązując do OKR-ów, to zanim w ogóle zaczęliśmy myśleć o implementacji OKR-ów takiej typowej, to usiedliśmy i porządnie zastanowiliśmy się nad wartościami firmy i zdefiniowaliśmy te wartości. No nie, no bo wiesz, zapytam ciebie, co dla ciebie jest z empatią, no nie, i pewnie mi powiesz inną definicję niż ja sobie wymyśliłem.
A to też właśnie nie przewidziałem, żebyśmy rozmawiali o tym, ale kultura organizacji to jest też temat, który zawsze mnie interesuje. To jakbyś może też powiedział, jak ją budowaliście i jak ona wygląda i jak dochodziliście do tych wartości, bo trochę jest tak, że jeżeli nie zdefiniujesz ich na początku i względem ich nie będziesz zatrudniał ludzi, no to zbierze ci się grono ludzi o różnych systemach wartości i jak wydobyć tą część wspólną. Jak to u was zrobiliście?
No u nas to było trudne, bo firma panowała w chaosie przez długi, długi czas. Natomiast jak już doszliśmy do tego wniosku, że takie coś musi jednak być, no bo tak jak mówisz, rozjeżdżało się to w firmie, to wspierając naszego CEO w Londynie, zostawiliśmy to dla niego, tak? No bo doszliśmy do wniosku, że no, skoro to jest najważniejsza, można powiedzieć, osoba w firmie, tak? No to te fundamentalne wartości, decyzje odnośnie ich i kierunek, no bo to jest kierunek firmy, jakby na to nie patrzeć, nie? Powinna należeć do niego, tak? Więc nasz William to napisał, te definicje, ułożył misję i wizję firmy, no i później nasza implementacja, tak? I o dziwo, od samego początku, jak to powstało bodajże 2 lata temu już do teraz, to się nie zmieniło praktycznie wcale. Tam
mieliście jakieś... tak, że wszyscy to zaadaptowali bez problemu? W sensie wszystkie jakby różne osoby, które są różne systemy wartości, to...
Trochę proces, wiesz? Trochę proces, no i może nie piętnowanie, ale pielęgnowanie. Tak, no bo wiesz jak to jest, nie? Jak komuś każesz coś robić, to zaraz będzie, wiesz, opór.
No tak, tak, dokładnie.
Ale pielęgnowanie i przypominanie tego, hej, tutaj to jest ważne, no nie? Ale no popatrz na tego klienta, no nie? I patrz tu, nie? I no to w końcu zaczęło działać.
Czy jakie są te wasze wartości? Widziałem na stronie chyba. Be curious, tak? Be...
Tak.
Macie chyba 5 takich... To never
assume. Tak, to, no, ja teraz chyba nawet nie przytoczę, nie, bo to po prostu weszło w DNA tak, że po prostu...
Nie musisz pamiętać.
Że musisz pamiętać.
Jak
nie?
dekalog, nie tak. musisz go pamiętać, żeby...
No to też jest tak, że definicja tak została na początku spisana i wiesz, i kierujesz się tym i to wchodzi w
Ale one są nie? na waszej stronie w zakładce kariera chyba, więc jakby ktoś chciał zobaczyć, jak są zdefiniowane, to można tam wejść. Też podlinkujemy tutaj.
Tak.
Super. Radek, ty masz pozycję CTO w agencji. To też nie jest jakaś standardowa rola. Co robi CTO w agencji SEO?
Czego on nie robi? Ciężko mi powiedzieć, co robi CTO w agencji SEO. Mogę powiedzieć, co robi CTO u nas.
Rzadko spotykam. Najczęściej, jeżeli już taka pozycja jest, to trochę jest to, powiedzmy, nie wiem, dział research and design i to jest jakiś, nie wiem, research and design chief, czy tam manager.
No. Ja przez długi czas miałem pozycję po prostu dyrektora SEO. Mhm. Natomiast coraz więcej jednak tych gdzieś tam systemów, które budujemy, się pojawiło. Tak? Zacząłem nie tworzyć oprogramowanie dla firmy, ale projektować je. Mhm. Tak? No bo ja bardziej jestem architektem oprogramowania niż koderem. Mhm. Nie? Później też włączyłem się w zarządzanie infrastrukturą. Tak? No bo trochę mamy tych serwerów, żeby utrzymać te wszystkie narzędzia, które zbudowaliśmy na nasz użytek, i tak po prostu to wyewoluowało automatycznie. No a do tego wszystkiego najbliżej było chyba CTO, tak? Mhm. Jestem w zarządzie, jestem, wiesz, jedną z trzech najważniejszych osób, no to nie wiem. Ale jakby... miałem opcję wrzucić sobie fajny tytuł. Nie no, żartuję. To po prostu tak naturalnie wyewoluowało.
A ty też masz jakby dział SEO i dział technologii pod sobą, tak?
Tak. Mam dział techniczny bardziej, no, nazywamy go działem dev, gdzie tym liderem jest Krzysztof, i mamy dział SEO, gdzie tym liderem jest Jarek. Ja, że tak powiem, główkuję razem z chłopakami.
Okej. Okay. To jak już jesteśmy przy tym oprogramowaniu, to jak rozumiem, dział dev to tworzy wam jakieś autorskie rozwiązania, tak? To nie jest dział, który wdraża zmiany na stronach klientów?
Też.
Też, okej.
Okay. Też.
Czyli taki dział, który ma po prostu kompetencje devowe.
Tak.
Okej, okay, super. A powiedz, jakbyś powiedział, jak wy się wyróżniacie, w sensie jakie są różnice w realizacji usług przez was versus rynek? Czy jakoś tutaj inaczej to staracie się robić, albo inaczej przynajmniej komunikować, że robicie? To też trochę rozmawialiśmy o tym, natomiast ciekawi mnie, jak wy to wewnętrznie czy zewnętrznie komunikujecie.
Wiesz co, my jesteśmy taką agencją, gdzie realizujemy usługę tak naprawdę na poziomie premium, w stawkach raczej dostępnych dla wszystkich firm. Tak? U nas to prawda budżety są spore, nawet te najniższe, ale w porównaniu do dużych agencji, które dostarczają taką samą jakość, no to jednak mamy te budżety dużo mniejsze.
To dzięki automatyzacji, tak? Czy...
To jest dzięki automatyzacji, dzięki mojej obsesji na temat dowożenia czegoś, co klient potrzebuje. Tak? No bo chyba ostatnią rzeczą, jaką chciałbym, żeby zespół robił, jest to, żeby, nie wiem, dowieść na przykład, nie wiem, audyt backlinku w domenie, która ma, wiesz, 4 domeny rynkujące, nie? Więc... No pragmatyzm, nie? Znowu to, co wcześniej powiedziałem, no nie? Po prostu pragmatyczne podejście do tego.
Czyli wyczyszczenie tej usługi z takich różnych rzeczy zbędnych, tak? Które się zazwyczaj robi.
No. Nie sztuka dla sztuki, tak? Tylko coś, żeby klient faktycznie mógł z tego mieć później, nie?
I teraz wrócę trochę do tematu, o którym już rozmawialiśmy, ale w kontekście waszej agencji, jak wy rekrutujecie specjalistów? Trochę już mówiłeś, że to jest outreach na LinkedInie, ale trochę ciekawie powiedziałeś o procesie rekrutacyjnym, to może w to wejdźmy trochę. Jakbyś powiedział, jak to wygląda. Bo to też jest ciekawe i też widzę, że dużo kolegów mających agencję ma z tym poniekąd problem albo mierzy się z tym zadaniem.
No to na samym początku, wiesz co, tak naprawdę same pierwsze odpowiedzi na jakąś zaczepkę na LinkedInie już trochę ci podpowiadają, może nie czy ta osoba jest okej, jeśli chodzi o jakieś tam kulturowe rzeczy związane z agencją, ale bardziej ci powie, czy ta osoba nie jest odpowiednim kandydatem. Nie? Więc mieliśmy taki, powiedzmy, może nie skrypt, ale listę charakterystyki kandydata. Zbudowaliśmy personę bardzo solidną, taką idealną i taką akceptowalną. No i to pomagało właśnie...
Czyli zanim zaczęliście proces rekrutacyjny, to opisaliście, kogo szukacie, co będzie robił, jaka ma to być osoba, tak?
Tak, dokładnie. I to zrobiliśmy na każde stanowisko, na które mieliśmy rekrutować. Tak, bo wtedy w tym samym czasie rekrutowaliśmy na juniora SEO, na mida SEO, na seniora SEO i na jeszcze devów. Nie? I na każdą pozycję, wiesz, była
to jest dobre, bo...
jakaś matryca kompetencji, persona. Tak.
To jest dobre rozwiązanie, bo często jest tak, że jeżeli jest space, żeby zatrudnić osobę, to się po prostu zatrudnia. Jak robisz taką matrycę, to wtedy się zastanawiasz, czy rzeczywiście jej potrzebujesz i kto to ma być. A często w firmach się zatrudnia, bo jest budżet.
No trochę tak jest. Natomiast powiem ci też, że trafił mi się taki super rodzynek, Dominik, bardzo serdecznie pozdrawiam, który po prostu się pojawił w pipeline rekrutacyjnym. Agnieszka z nim miała świetną rozmowę i nie mieliśmy dla niego pozycji. Nie, bo akurat nie rekrutowaliśmy na taką pozycję. Okay. Nie? Ale po rozmowie był tak świetny chłopak, że widziałem od razu, że się nadaje świetnie, że będzie
dobrym... Czyli oportunistycznie też podchodzicie tak do...
Dobrym dodatkiem do agencji. Tak, oportunistycznie, ale musisz pamiętać, że rekrutacja będzie zajmować dużo czasu, jak nie ustrukturyzujesz jej w odpowiedni sposób.
Okej, czyli ten pierwszy CV screening to robi Agnieszka, tak?
Tak. To robiła Agnieszka. Niestety już nie współpracuje z nami, poszła sobie do większego software house'u.
Okej. No to bywa, ale zostawiła po sobie pewnie procedury.
Tak, tak. Pierwszy screening Agnieszka, to oczywiście tam rozmowy na LinkedInie, pierwsza rozmowa telefoniczna, jakby wybadanie skillsetu ogólnego. Tak? Agnieszka też przyszła do nas już z software house'u, więc wiedziała trochę technologiczny żargon, znała, tak, jak pogadać z taką osobą. I no po tym wysyłaliśmy, jeśli po tym screeningu wszystko pasowało, wysyłaliśmy test. Nie? I ten test to było trochę pytań otwartych, trochę pytań zamkniętych. I ten test był sformułowany tak, żeby bardziej niż na prawidłowych odpowiedziach zależało nam na tym, żeby zobaczyć, jak kandydat myśli.
Okej.
Tak, no bo proces myślenia w SEO jest bardzo pożądaną rzeczą. Tak?
Czyli i to, potem... nie wiem, jakiś przykład pytania, jakbyś mógł podać?
Wiesz co, moje ulubione pytanie, gdybyś mógł zapytać Google o trzy rzeczy, ale muszą tylko odpowiedzieć tak lub nie do Google. I to bardzo dużo mi pozwala zobaczyć właśnie w tym...
Czy na ufolokopie?
Czy na ufolokopie. Tak, to mi bardzo pozwala zobaczyć pierwsza rzecz, na jakim poziomie już poniekąd jest kandydat, no bo jak zada jakieś pytanie bardzo banalne, no to już możesz sobie powiedzieć, no kurczę, zmarnowałeś trochę pytania. Nie? Po drugie, no wymaga to kreatywności, bo ja jak dołączałem do firmy, to też miałem to pytanie i kurde, powiem ci, że to chyba było najbardziej upierdliwe pytanie, które zeżarło mi najwięcej czasu. No i ostatecznie, wiesz, jak już zapraszam takiego kandydata na interwiu, to każę im odpowiedzieć na to pytanie i zargumentować.
Okej, no to możesz się pastwić nad tym.
Czyli pytasz, czy nofollow kopię, no to ja wtedy na interwiu pytam ciebie i dlaczego. Nie? I to jest bardzo fajne ćwiczenie właśnie też, żeby, tak jak mówię, poznać, jak kandydat myśli, poznać trochę, wiesz, zadziornie trochę, no nie, no bo te pytania jednak, wiesz, niektórzy pytają takie, o kurde, ciekaw jestem, co tam, ale później jak przychodzi do odpowiedzi, no to wiesz, muszą się zastanowić i czasami, wiesz, ciekawe rzeczy wynikają.
Czyli to jest pierwsza rozmowa, tak, z tobą już?
To jest już tak naprawdę niemalże finalna rozmowa, tak? To jest rozmowa ze mną lub z tymi liderami. To już zależy, jak mamy czas i dostępność. Zdarzało się nam w paru przypadkach, że mieliśmy jeszcze później dodatkową rozmowę, ale to już bardziej uzupełniającą, nie? Jak gdzieś tam jesteśmy prawie zdecydowani, ale coś tam nam po prostu nie pasowało, no nie?
I potem jest już decyzja, tak?
Później już jest decyzja i...
Okej, czyli nie, jakoś za długi nie jest to proces, ale to też dobrze chyba, bo dla kandydatów korzystna sytuacja na pewno.
No, szybko się uwijaliśmy. Naszym celem też było stworzyć proces, który, jest dobrym lejkiem, że nam dostarczy do etapu testu, czy też rozmowy przepuści nam tylko faktycznie sensownych kandydatów, tudzież kandydatki, tak? Natomiast proces, który nam nie zajmie dużo czasu. No nie, no bo wiesz, jak jest, kurczę, jak się żyje w agencji, no nie?
No tak. Czy jaką konwersję mieliście?
Mieliśmy chyba 40% osób, które doszły do testu, które zatrudniliśmy. Nie? Także te pierwsze test...
Cztery rozmowy na 10 to zatrudnienie, tak?
Nie. 4 testy na 10.
Okej.
To było zatrudnienie. Po odsiewce, że tak powiem brzydko, przez Agnieszkę i test, Już praktycznie do rozmów przychodziły osoby praktycznie, które mieliśmy albo bardzo dobre przeczucie, albo były na tyle silnymi kandydatami, że wiedzieliśmy, że coś z tego najprawdopodobniej będzie.
A dla kandydatów samych co było kluczowe? Czy nie wiem, jakieś atrakcyjne wynagrodzenia, czy to międzynarodowe otoczenie, czy co doceniali jakby w możliwości pracy u was, jak zatrudnialiście ich? Bo to też trochę dla agencji jest podpowiedź, jak budować konkurencję na rynku, gdzie brakuje specjalistów, gdzie trzeba o nich trochę walczyć.
Jeśli chodzi o wynagrodzenie, no to myślę, że mamy górną półkę przedziału rynkowego. Jeśli chodzi o benefity, jakieś takie dodatkowe rzeczy, no to raczej standardy typu karta multisport, jakieś tam okazjonalne pizze, piwa w firmie, jakieś tam takie imprezy integracyjne. Nie mamy jakoś super dużo benefitów jako takich. Mamy fajny budżet treningowy, który jest przydzielany na rok dla każdego i każdy może sobie nim dysponować jak chce. Jeśli chce pojechać na konferencję, to może sobie pojechać na konferencję, kupić książki, może kupić książki, kursy i tak dalej. Ale to międzynarodowe środowisko bardzo często się przewijało. Ciekawe projekty bardzo często się przewijały i w paru przypadkach się przewinęło gdzieś tam moje imię.
Okej, czyli też ludzie idą za ludźmi.
Że gdzieś tam widzieli mnie gdzieś na webinarze albo gdzieś, albo coś tam przeczytali, gdzie ja byłem wspomniany i fajnie było pracować.
Czy to też w tym kontekście ci jakby wiele dały te wystąpienia?
Czego się w ogóle nie spodziewałem, bo tak jak mówiłem wcześniej, ja tego praktycznie nie śledzę.
No to myślę, że to jest ważne, bo ludzie chcą z ludźmi pracować, więc każdy chce, nie wiem, grać w teamie, gdzie jest Lewandowski, prawda?
No tak, ale też wiesz, kiedykolwiek nie jestem na rozmowie kwalifikacyjnej, to myślę o tym tak, że ta rozmowa jest tak samo dla mnie, jak dla kandydata. No nie? Więc wiesz, rozmawiam z nimi tak jakbym już z nimi pracował. Tak? Jeśli, nie wiem, gdzieś na teście popełnił ktoś błąd, tak? No bo się zdarza przecież, tak? Zresztą tak jak mówiłem, nie najbardziej o prawidłowe odpowiedzi nam chodzi, ale o system procesowania informacji i myślenia, tak? No to na przykład zawsze dążę do tego, żeby dowiedzieli się albo pomagam im wykminić dobrą odpowiedź na samej rozmowie kwalifikacyjnej i moim celem jest to, żeby zawsze po rozmowie kwalifikacyjnej wyszli z niej z czymś, czego nie wiedzieli wcześniej.
A potem ten candidate experience budujecie jeszcze jakoś, na przykład, nie wiem, jak kogoś nie zatrudniliście, to też dajecie mu feedback, jak to też wygląda?
Zawsze.
Okay.
Każdy dostawał odpowiedź na każdym etapie. Nie? Jeśli odrzucaliśmy kogoś po screeningu, to wiedział o tym, a nie tak jak czasami, że wyślesz gdzieś CV i...
Zadzwonimy do pana.
I nie wiesz, nie? No, tak. No, także zawsze tak było, wiesz, znowu, no nie? Może teraz taka osoba nie wpadła, że tak powiem, nie przeszła tego etapu, tak? Ale podreperuje się albo, nie wiem, będziemy mieć troszeczkę inne zapotrzebowanie za jakiś czas. I może warto nie palić ze sobą mostów. Tak?
No tak, nie, no, to trzeba się poważnie do ludzi traktować.
Dokładnie.
To jest chyba najważniejsze w procesie rekrutacyjnym, żeby każdego traktować jakby poważnie i jak potencjalnego pracownika. A w kontekście przyszłości, jak ci się wydaje, jak będziecie ewoluować i jak w ogóle agencje powinny ewoluować, bo to może ludzie nie są zbyt dobrzy w przewidywaniu przyszłości, ale zróbmy sobie takie ćwiczenie może krótkoterminowej przyszłości. W którą stronę wydaje ci się, że się rozwiniecie albo rozwinie się rynek?
Dobre pytanie. Zawsze takie pytania o przyszłość trochę mi burzą, że tak powiem, proces myślowy, bo to jest strasznie ciężkie do przewidzenia. Nie? Ja, co jest błędem, ale często analizuję, czy tam przewiduję przyszłość, patrząc na historię.
To jest taki efekt pewności wstecznej się nazywa.
Tak.
Że wydaje nam się, że łatwo przewidzieć przyszłość na bazie przeszłości.
No, tak, a jest niestety czasami bywa bardzo przekorna, no nie?
Tak jest analiza techniczna na giełdzie zbudowana, że patrzysz na wykres w przeszłości i wydaje ci się, że jak on się zachowywał w takim okresie tak, to powinien w przyszłości się tak zachować. To...
Za dużo zmiennych, tak jak w Google, nie?
Tak, no właśnie. To...
Wiesz co... Kurczę, spróbujmy odpowiedzieć jakoś na to. No, Na pewno my zastanawiamy się już nad zatrudnieniem kogoś, kto jest typowym analitykiem statystycznym. Mhm. Tak, kogoś, kto będzie nam mielił dane. Techniczne SEO...
Widziałem u was usługę już, analiza danych, tak? Na stronie. Powiązane z tym?
A nie wiem. Nie wiem. Może coś wrzucili, a jeszcze nie wiem.
Tam jak macie ofertę, to macie data analysis, tam taką ofertę, ale to...
Nie wiem. W ogóle nie sądzę, że coś takiego już jest, bo jeszcze się do tego bardzo przygotowujemy.
No okej, to może ktoś deep play zrobił za wcześnie.
Kurczę, no głupio by było. Zaraz skakuje gdzieś mój telefon.
Okej, ale to wróćmy do tego. Szukacie już kogoś od analizy danych, tak? Mhm.
Tak. Też dużo czasu w mojej... Na moim talerzu, czy tam dużo miejsca na moim talerzu jest, zajmuje, tak jak mówiłem, projektowanie systemów. Wiem na pewno, że będę do tego potrzebował pomocy, więc jakiegoś drugiego architekta oprogramowania będę szukał niedługo, myślę, bo po prostu zaczynam nie udźwigać tego wszystkiego.
No nie? A to jest trochę tak, że taki wewnętrzny software house będziecie tworzyć.
Wiesz, moim celem jest w ciągu 3 lat mieć właśnie software house, okay. Który będzie, nie wiem, pracował nad jakimś albo wewnętrznym rozwiązaniem, albo jakimś SaaS-em, być może trochę bardziej komercyjnym, okay. Konkurencją dla Senuto. To na pewno będziemy szukać dewelopera, myślę, do narzędzi wewnętrznych. No i jakby systematycznie powiększać zespół SEO, tak? No ale wiesz, jak to jest w agencji, tak? Wszystko zależy od sprzedaży.
A czy jeżeli chodzi o specjalistów, to będziecie, nie wiem, premiować taką umiejętność full stack, czy bardziej dzielić te kompetencje, nie wiem, na on-page, link building, content?
Link building tylko tyle, żeby ktoś wiedział, jak przeanalizować profil i przygotować strategię. No bo do link buildingu mamy osobny zespół, tak? Także tam ogólnie jest stała rekrutacja w naszym outreachu. Natomiast no jeśli chodzi o SEO, no to oni, wiesz, mają wymagania odnośnie linków, tak? Muszą określić wymagania, określić strategię, określić, że tak powiem, punkty wejścia, jeśli chodzi o jakieś jakościowe parametry. No i tyle, tak? Więcej nie powinno ich interesować.
Okej.
Okay. Tak? Nie wiem. Na razie premiujemy full stack. Myślę, że z biegiem czasu, jak będziemy cały czas rosnąć, no to stanie się w pewnym momencie tak, że jednak te specjalizacje będą istotne, ale nadal gdzieś tam mam pewien problem z wyobrażeniem, jak to później ułożyć strukturalnie też. No nie? No bo...
Kurczę, na pewno odpowiedzialność by się rozmyła trochę.
No właśnie. I teraz też powiem ci tak, że a propos budowania nowoczesnej firmy, chyba rok temu mieliśmy tak, że chcieliśmy być tacy fajni amerykańscy, i kurczę, no rozbiliśmy odpowiedzialność tak, że później nikt nie wiedział, kto tak naprawdę, wiesz, odpowiada za jakieś spadki na kampanii, no nie? No bo wiesz, z jednej strony była osoba, która odpowiada przed klientem, z drugiej strony była osoba, która odpowiada przede mną. One się nie komunikowały trochę i wiesz, i trochę był taki disconnect, no nie? Także musieliśmy to rozłożyć i ułożyć na nowo, no nie? Okay. Także takie wpadki też się zdarzają, nie? Także no będę musiał na tym na pewno pomyśleć, bo na przykład już samo rozbicie zespołu dev i SEO na dwa, to też było trochę wymagające z tego względu, że devów, których zatrudniamy, zwłaszcza bardziej pod kątem implementacji, no muszą mieć już jakiś skillset SEO-owy, nie? Muszą wiedzieć, wiesz, co to znaczy jakiś tam canonical, nie? Na przykład, tak? I to nie mówię,
bardziej
że tylko...
Bardziej z devów robicie SEO-owców, czy z SEO-owców devów?
Bardziej z devów SEO-owców.
Okej.
Okay. No. Ale...
To nam się zdarzało w dwóch kierunkach.
Tak?
Tak. I w sumie... Chyba łatwiej było nauczyć SEO-wca jakoś, no bo też nie robisz tych aplikacji komercyjnie, więc nie muszą być jakieś super...
To nie?
Super, wiesz, poukładane, obiektowe i tak dalej. Łatwiej było sobie...
Mówisz o Senuto teraz?
Nie. Senuto akurat są profesjonalni deweloperzy, ale takich deweloperów do takich aplikacji wewnętrznych, no to jakiegoś frameworka Pythonowego, czy tam biblioteki Pandas, czy jakichś prostych bibliotek NLP Spacey, czy Genzim, no to dosyć łatwo było nauczyć, więc w dwóch kierunkach, ale... No ale to właśnie są plusy i minusy, tak jak mówisz.
No. Teraz właśnie ten wcześniej wspomniany Dominik, który był trochę bardziej SEO-owcem, teraz jest trochę bardziej deweloperem i myślę, że jego kierunek idzie właśnie w deweloperkę. No ale zobaczymy, nie? Wszystko czas pokaże, nie? Mówiliśmy o strukturze firmy, teraz znowu jakieś wycieczki osobiste robimy.
Tak, a w kontekście w ogóle modeli rozliczeń myślisz, że coś się tu zmieni, czy nie wiem, dalej... Time i material, czy jakiś timesheet, czy całe jakieś opłaty abonamentowe, jak to wydaje ci się będzie ewoluowało?
Bardzo ciężko mi powiedzieć. Wiem na pewno, że mamy coraz więcej zapytań od różnych klientów o model współpracy w stylu JV, nie? Joint Venture, że wiesz, że mamy... że mniejszy budżet na przykład klient nam płaci albo dzieli z nami zyski ze strony i wiesz, mamy wtedy dodatkową motywację, żeby tą stronę szybciej, lepiej wypromować. Okay. Tak? Tylko, że na razie nie operujemy w tym. Mamy jeden projekt, to bardziej jest prywatny projekt, w którym tak działam, ale jako agencja na razie nie rozważamy takich propozycji.
Też joint venture, że dołączacie na zasadzie, macie partycypujecie w zyskach, czy partycypujecie też jako współwłaściciele firmy w jakimś tam szerokim horyzoncie?
Tak jak mówię, nie eksplorowaliśmy tego za bardzo. Mój joint venture jest tak skonstruowany, że jeśli dowiozę w pewnym okresie czasu odpowiedni wynik finansowy, to też jestem włączony jako współwłaściciel projektu całego.
Okej, no to też taki popularny model wydaje się, zwłaszcza w Stanach. Chociaż w Polsce też tych joint venture'ów teraz powstaje całkiem dużo. No wydaje mi się taki trochę model performance'owy będzie jednak promowany, bo wszystkie inne otoczenie jest modelu performance'owym rozliczane, więc cały marketing w kierunku performance'u w zasadzie idzie. Nawet te działania, powiedziałbym, które wydawały się, że nigdy w tym kierunku nie pójdą, jak PR czy jakaś telewizja, no to też w tym kierunku gdzieś tam zmierzają, bo są inne media i łatwiej je mierzyć. Ciekawy temat. Dobra, Radek, temat powiedzmy agencji mamy zamknięty. Pewnie więcej tam wiedzy na temat tego, co robicie, można na waszej stronie, na waszym blogu. Też widzę, że dużo się treści pojawia, więc tam też odeślemy. Chciałem jeszcze takie kilka pytań końcowych. Jakie blogi, podcasty o SEO polecasz?
Senuto podcast.
Zwłaszcza ten odcinek.
Nie, każdy. Słuchałem, solidną robotę robisz, także
dziękuję.
Super. Blogi Backlinko, Ahrefs, Matt Digity, Matthew Woodward, Craig Campbell. On już
bardziej na YouTubie.
On bardziej na YouTubie. To jest też ciekawa postać. Nie zawsze się z nim, ze wszystkim zgadzam, ale generalnie facet ma świetne pojęcie i no już tyle lat działa w afiliacji też, że warto go naprawdę posłuchać. Podcastów, webinarów, kurczę, SEO-owych za bardzo nie słucham. Tak? Mogę polecić, to też wcześniej wspomniałem o Impact Theory, kanał na YouTubie. Chyba też mają już teraz podcast. To jest trochę taki rodzaj Joe Rogan Show, gdzie zapraszają fajne, znane lub trochę mniej osoby, które odniosły sukces i jest bardzo motywujące, żeby dowiedzieć się, jak ludzie, jak ludzie postępują.
Czytałeś książkę Tools of Titans?
Tools of Titans.
Tak. To jest Toma Ferrisa książka i on tam zaprasza 70 takich osób, powiedzmy na poziomie, nie wiem, Baracka Obamy i zadaję im te same pytania. Tam jest zestaw 20 pytań. To też jest ciekawe.
Ciekawe. Słyszałem o tej książce, tak. Ale nie przeżyciłem.
Na przykład, nie wiem, co byś powiedział sobie, kiedy miałeś 20 lat. Nie, tego typu pytania tam są, powiedzmy. Ale też bardzo dużo jakichś typu książek pada, narzędzi, nie wiem, porad dietetycznych, sił jakby fitnessowych i tak dalej, więc polecam ci, jeżeli jakby w kierunku takiej inspiracji lubisz iść, to bardzo fajne, bo to ci otwiera gdzieś tam, nie wiem, źródło wiedzy na całe życie, bo tam masz 100 książek, które potem możesz sobie przeczytać, nie?
Jasne. Ja jestem wielbicielem książek. Chciałbym mieć więcej czasu na ich czytanie, ale u mnie na półkach to nie jest tak dużo jakiejś tam literatury pięknej czy przygodowych, beletrystyki, książek i tak dalej. Natomiast większość jest biznes, rozwój firmy.
Literatura faktu.
Literatura faktu, tak. Także dzięki za polecenie.
SEO jeszcze kogoś warto śledzić, bo wymieniłeś takie bardziej personalne blogi, a jeszcze jest ktoś, kogo śledzisz, nie wiem, na Twitterze, Facebooku, LinkedInie, kto ciekawą wiedzę albo treść dostarcza w kontekście SEO?
Wiesz co, przykro mi bardzo to powiedzieć, ale ja mam tak strasznie mało czasu na social media, że mało kiedy śledzę, nie?
Okay.
Zdarzy mi się artykuł na, nie wiem, Search Engine Journal czy coś, że ktoś wspomina coś na Twitterze się wydarzyło, no to wtedy tylko idę na chwilę, patrzę, albo jakąś firmę zbluzgać. No, ale...
Okej, okay. A gdzie cię nasi widzowie albo słuchacze mogą złapać?
Najlepiej na mailu, bo tak jak mówię, zdarza mi się rzadko bywać na social mediach. To jest radek@paluszak.me. Natomiast no, jak się odezwiecie na social mediach, wszędzie mam nick Rad Paluszak.
Okej.
Okay. To pewnie się odezwę w końcu.
Dobra, super Radek. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dobrze się bawiłem. Mam nadzieję, że nasi widzowie też. Mam nadzieję, że ty też.
Dzięki.
Dzięki, do zobaczenia.